na zegarze 6,5 minuty po godzinie 18. Tu Polskie Radio Poznań. Startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Audycję realizuje Paweł Kwiatkowski, w studiu pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. I w takim zestawie będziemy do godziny 20. A co w naszej audycji? Oczywiście o finale piłkarskiego Euro 2024. Także o sparingach wielkopolskich ligowców. Jeśli chodzi o Ekstraklasę, to oczywiście sparingi kolejorza. Jeśli chodzi o pierwsze ligowca, to o poznańskiej Warcie. Będzie także o koszykówce, o tym zakończonym niedawno w hali Poznańskiej Politechniki towarzyskim turnieju reprezentacyjnych koszykarek Polski, Porto Rico, Niemiec i Portugalii. Spotkamy się także z leszczyńskim olimpijczykiem, koszykarzem 3x3 Adrianem Boguckim. Będzie także olimpijskich rozmowy o szermierce, szczególnie o florecie, z trenerem Narodowej Reprezentacji Polskich Florecistek, poznaniakiem Tomaszem Ciepłym oraz Adrianem Wojtkowiakiem, florecistą, który także pojedzie na Igrzyska Paryż 2024. Porozmawiamy o tym, jak do tego doszło, że szczypiorniści Grunwaldu Poznań zagrają w nowym sezonie 2024-2025 w Lidze Centralnej, czyli na tym drugim rozgrywkowym szczeblu. Zajrzymy także na tę poznańską Maltę, bo tam zakończone Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w wioślarstwie. No a później po godzinie 19 będzie obszernie o piłce nożnej ponownie. Między innymi o tych finansowo-organizacyjnych perypetiach z obiektem dla futbolistów Warty Poznań. Zajrzymy także do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Porozmawiamy o piłce nożnej kobiecej, a także o futsalu. I będziemy rozmawiać także o wielkopolskim sędziowskim akcencie piłkarskich mistrzostw Europy. A o 19.45 planujemy, jak co dwa tygodnie, kolejne wydanie magazynu Auto Moto Pyrlandia. W kalendarzu mamy niedzielę, 14 dzień lipca, 196 dzień olimpijskiego 2024 roku. Co najciekawszego do tej pory tej niedzieli się wydarzyło?
Carlos Alcaraz wygrał wielkoszlemowy turniej tenisowy na kortach Wimbledonu. W finale Hiszpan pokonał Serba Nowaka Dziekowicza 6-2, 6-2 i 7-6. Na korcie centralnym o tytuł zagra za chwilę Jan Zieliński. W finale mixta Polak w parze z Xue Shi zmierzą się z Santiago Gonzalezem i Julianą Olmos z Meksyku. Dziś poznamy piłkarskiego mistrza Europy. O 21.00 na Stadionie Olimpijskim w Berlinie Hiszpania zagra z Anglią. Tymczasem w Copa America, czyli w Mistrzostwach Ameryki Południowej w Stanach Zjednoczonych, Urugwaj po rzutach karnych pokonał Kanadę w meczu o trzecie miejsce. W regulaminowym czasie było 2-2. W finale najbliższej nocy o 2:00 Argentyna zmierzy się z Kolumbią. W ostatnim meczu międzynarodowego turnieju koszykarek w Poznaniu reprezentacja Polski przegrała z Portugalią 61-65. Przypomnę, że Polki wczoraj przegrały z Niemkami, a w piątek wygrały z Porto Rico. Z kolei nasza reprezentacja siatkarzy przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich. W ostatnim meczu memoriału Huberta Wagnera w Krakowie Polacy dziś o godzinie 18.30 zagrają ze Słowenią. Na torach żużlowych dzisiaj dwa mecze z udziałem wielkopolskich drużyn. W drugiej ekstralidze o 19.00 Orzeł Łódź pojedzie z Arget Malesą Ostrów. Natomiast Start Gniezno Grzegorz, rywalizuje na wyjeździe z Landhut Devils. To pomóż, tak. A tu 16 stopni mamy w studiu. Już no, podnosimy trochę temperaturę.
No, zdecydowanie. Landhut Devils, te diabełki z Bawarii jeżdżą z ultrapurem Startem Gniezno i na razie znakomite wieści dla czerwono-czarnych kibiców. Drużyna z Gniezna prowadzi w tym meczu 29-13. W Metal Kasse drugiej Speedway Ekstralice Gdańskie Wybrzeże przegrywa obecnie ze Stalą Rzeszów 10-14. No i dzisiaj zaplanowany także jeszcze jeden mecz z udziałem wielkopolskiej drużyny na tym drugim szczeblu żużla, czyli mecz Orła Łódź z Arget Malesą Ostrów rozpocznie się o godzinie 19 właśnie. A w naszej audycji teraz oczywiście nie może być inaczej. Zaczynamy od piłki nożnej, od piłkarskiego Euro 2024. Oficjalne nagranie Fire, a później właśnie tematem dzisiejszego finału już się zajmiemy.
Anglia po raz pierwszy czy Hiszpania po raz czwarty? Dziś poznamy drużynę, która przez najbliższe 4 lata będzie szczycić się tytułem najlepszej ekipy na starym kontynencie. Fani La Rocha nie kryją swojej miłości i wiary w talent Lamina Yamala czy Nico Williamsa.
Cada día te quiero más, Lamin Yamal.
Anglicy już od wielu lat wierzą, że trofeum w końcu trafi do kolebki futbolu. Przed nami spotkanie drużyn, które bardzo lubią posiadać piłkę, a przed stadionem kibice, którzy też zaznaczają swoją ekspansję. Głosy kibiców jednej i drugiej ekipy słychać od rana prawie w całym Berlinie.
It's coming home! It's coming home!
Berlin, Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio.
O godzinie 21 na Stadionie Olimpijskim w Berlinie wielki finał 17 piłkarskich mistrzostw Europy. Zagrają reprezentacje Hiszpanii i Anglii podczas meczu na tym samym obiekcie, monumentalnym obiekcie pomiędzy Polakami a Austriakami. Był redaktor Tomasz Wójcik z poznańskiej telewizji. Tomek, no to dzisiaj jednak ta strefa kibica także pod bramą brandenburską, którą też odwiedziłeś, będzie pełna Hiszpanów i Anglików.
Z tego, co słyszałem, z przewagą Anglików, bo ponoć bardzo duża mobilizacja na Wyspach Brytyjskich i dziesiątki, a może nawet ponad 100 tysięcy kibiców właśnie brytyjskich udaje się na ten finałowy pojedynek z Hiszpanią, no ale nie ma się czemu dziwić. Anglicy mistrzem Europy nigdy nie byli. Fakt, że drugi raz z rzędu zagrają w finale, aczkolwiek według ekspertów faworytami są Hiszpanie. Sam jestem ciekaw, co wydarzy się dzisiaj wieczorem. Ja liczę na to, że będą emocje, że będzie wyrównany pojedynek, no i że nie będzie on trwał tylko 90 minut, a może 120 i nawet dojdziemy do rzutów karnych.
Jak oceniasz organizację tego meczu Polska-Austria? Czy Berlin wytrzyma także ten napór hiszpańskich i angielskich kibiców?
Jeżeli wytrzymał napór biało-czerwonych kibiców, to wytrzyma wszystko. Według niektórych doniesień ponad 100 tysięcy kibiców z Nadwisły przyjechało właśnie do Berlina w tym dniu, by dopingować biało-czerwonych. Oczywiście na stadionie pojawiło się 30 kilka, może 40 tysięcy polskich fanów, ale nie zmienia to faktu, że atmosfera była fantastyczna i wbrew doniesieniom medialnym na temat złej organizacji tego euro organizowanego na terenie Niemiec, ja nie dostrzegłem większych niedociągnięć i większych problemów. Nie było żadnych aktów agresji, nie było scen, które uznalibyśmy za niestosowne. Policja była widoczna, natomiast nie była w żaden sposób agresywna czy natarczywa.
Będzie polski akcent, ale tylko symboliczny w roli arbitra technicznego Szymon Marciniak. Głównym sędzią będzie arbiter z Francji. Wracając właśnie na boisko, liczysz, że będzie jakiś grad goli, bo jest dwóch ludzi, którzy mają szansę na samodzielną koronę Króla Strzelców. Ja nie myślę wcale o koronie Króla Strzelców dla goli samobójczych, bo to jest poza zasięgiem, ale jest Dani Olmo w hiszpańskiej reprezentacji i kapitan Anglików Harry Kane. Który zdobędzie tę koronę, twoim zdaniem?
Szczerze mówiąc, bliższa memu sercu jest reprezentacja Anglii. Mówię to chyba wbrew większości kibiców z Nadwisły, bo wiem, że sympatia w tym momencie zdecydowanie za Hiszpanami i tak de facto fani w Polsce trzymają kciuki chyba właśnie za ekipę z Półwyspu Iberyjskiego. Także jeżeli pytasz mnie, na kogo liczę i kogo widziałbym w roli czy na miejscu Króla Strzelców Euro 2024, to obstawiam Harry'ego Kane'a.
Zobaczymy, jakie będzie pierwszy gwizdek o godzinie 21 na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. No i dzisiaj poznamy, kto, Hiszpania czy Anglia, będzie zdobywcą tytułu Mistrza Europy. Tak jak słyszeliśmy na początku tej dźwiękowej kompilacji, czy po raz czwarty Hiszpanie, czy po raz pierwszy angielska reprezentacja. A już za tydzień będą emocje także na antenie Polskiego Radia Poznań i to już od godziny 16.10 plenerowe studio sprzed stadionu przy Bułgarskiej. Jak ten czas zleciał od zakończenia poprzedniego sezonu? Trzeba rozpoczynać nowy. 21 lipca Lech Poznań o 17.30 na Bułgarskiej podejmie drużynę Górnika Zabrze. I to będzie pierwsza kolejka sezonu 2024-2025. Nastroje wśród fanów kolejorza wciąż nie najlepsze. No i chyba nie zostały specjalnie poprawione po wczorajszych próbnych sparingowych galopach. Piłkarze z ulicy Bułgarskiej zagrali dwa mecze kontrolne, jedno z trzecioligową Lechią Zielona Góra, ale także z bardziej wymagającym rywalem, czeską ekipą FK Teplice.
Lech Poznań FK Teplice 0-2 w ostatnim meczu sparingowym przed rozpoczęciem nowego sezonu. Obrońca Lecha Wojciech Mońka do przerwy 0-0. Długo było 0-0, a gdy drużyna czeska wprowadziła bodajże 10 nowych ludzi, to wtedy się troszeczkę u was to posypało.
No, na pewno zgadza się. Mieliśmy swoje szanse niewykorzystane, które spowodowały to, że mecz skończył się takim wynikiem, jakim się skończył. Na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego rezultatu, no, ale za tydzień zaczynamy już ligę i musimy o tym zapomnieć i wyciągnąć wnioski. Na pewno gdybyśmy strzeli jedną czy dwie bramki szybciej, no to ten mecz potoczył byłoby się inaczej. Jednak Czesi strzeli nam bramkę, później drugą, no i przegraliśmy ten mecz.
Pomocnik Lecha Afonso Sousa. Uważam, że dobrze współpracowaliśmy na boisku, a rywale mieli po prostu dwie bardzo dobre sytuacje, które wykorzystali. My częściej byliśmy przy piłce, stworzyliśmy więcej podbramkowych sytuacji, ale powinniśmy je wykorzystać. Mamy jeszcze tydzień, żeby się poprawić i na pierwszy mecz być gotowym w 100%. Dwa mecze sparingowe Lech Poznań rozegrał w ten weekend. Jesteśmy po meczu przegranym Sewka Teplice 0-2, ale rano 5-0 Kolejarz wygrał z Lechią Zielona Góra. Rzecznik prasowy Lecha Maciej Henszel, akurat ten pierwszy mecz sparingowy był zamknięty dla publiczności. Znamy jego wynik, no ale powiedzmy tam trochę powiało optymizmem.
No wiadomo, że oczywiście patrzymy przez pryzmat rywala, który był z trzeciej ligi. Wynik efektowny oczywiście, natomiast fajnie pobiegali. W tym ostatnim dniu sparingowym trener Nils Frederiksen zdecydował się, żeby piłkarze zagrali po 90 minut. Wcześniej stosował jednak te zestawienia w taki sposób, ustawiał, że po 45 minut piłkarze biegali w poszczególnych meczach. Tutaj zaliczyli po 90 minut. Rano w tym meczu z Lechią Zielona Góra kapitalnie trio Ali Golizadeh, Filip Szymczak i Adriel Baluła. Adriel Baluła 2 gole, Filip Szymczak podobnie, Ali Golizadeh 1 gol. Do tego każdy z nich zaliczał asysty. Baluła 2, Szymczak też bodajże 2. Ali Golizadeh, gdzieś tam też podanie dobre Kuby Antczaka, czyli skrzydłowego, przy jednej z bramek, więc efektowny triumf, natomiast wiadomo, że głównie chodziło o to, żeby wybiegali piłkarze po prostu 90 minut, no i wiadomo, że ten popołudniowy sparing ze FK Teplice, tutaj już poprzeczka zawieszona zdecydowanie wyżej, bo to jednak zespół występujący w czeskiej ekstraklasie.
Mało strzela Lech Poznań goli, nie licząc sparingu z Lechią Zielona Góra?
Zawsze, kiedy w meczach sparingowych gole nie padają, to troszeczkę znak zapytania jest. No ale Mikael Iszak akurat, nasz podstawowy napastnik, kapitan drużyny, zasygnalizował dobrą formę w sparingach, bo strzelił z Banikiem Ostrawa, strzelił z Dundee FC, więc to jest akurat taki pozytyw, że ten podstawowy napastnik w dobrej formie fizycznie też widać, że walczy z rywalami. To podczas meczu z Teplicami było widać, że tam uprzykrzał życie temu kapitanowi Teplic Mareczkowi. Często trenerzy mówią, że wyniki sparingów nie mają znaczenia. Oczywiście, że gdzieś tam mają, w głowach piłkarzy troszkę się odkłada, że gdzieś tam mecze nie są wygrane albo są przegrane, natomiast wszystko i tak okaże się na boisku w Ekstraklasie. 21 lipca w niedzielę od 17:30 mecz z Górnikiem Zabrze i wtedy będziemy mądrzejsi.
No właśnie, 17:30, przyszła niedziela, 21 dzień lipca. Jak mówiłem, nasze plenerowe studio przed stadionem i oczywiście relacje Leszka Łukomskiego sprzed tegoż obiektu do godziny 17, a od 17:05 zaczniemy specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie, w której ramach od 17:30, od pierwszego gwizdka wspólnie z panem Grzegorzem będziemy mieli okazję i przyjemność skomentować premierowe spotkanie nowego sezonu Lecha z Górnikiem Zabrze. Zaczniemy pewnie, Grzegorz, pełni nadziei.
Oby było o czym opowiadać.
Oby.
I byśmy mieli dobre humory w 90 minucie spotkania, plus to, co doliczy sędzia. Lech będzie niestety jedyną ekstraklasową drużyną, którą będziemy się szerzej w tym sezonie zajmować, bo jak wiemy, Warta spadła do pierwszej ligi i dobrze, że przystąpi do tych pierwszoligowych rozgrywek i dobrze, że udało się skompletować zespół i przepracować okres przygotowawczych, choć wyniki sparingów raczej przeciętne. W ostatnim meczu sparingowym przed rozpoczęciem nowego sezonu już w środę na zakończenie zgrupowania w Grodzisku Wielkopolskim Warta Poznań w Opalenicy przegrała z czeskim FK Teplice 1-4. To ta sama drużyna, z którą wczoraj Kolejarz przegrał 0-2. Warta, jak wspomniałem, przegrała 1-4. Posłuchajmy, co po tym meczu powiedział szkoleniowiec Zielonych Piotr Jacek.
Dobry pierwszy moment, pierwszy fragment meczu, około 200 minut, z dobrym pressingiem, ale jakby bramka po stałym fragmencie troszkę nam podcięła skrzydła. Czeskie zespoły są bardzo agresywne, wybiegane i kiedy oddaliśmy im piłkę, na pewno było nam trudniej kontrolować grę. Zdecydowanie właśnie za mało takiej arytmii gry, bo jeśli już mamy piłkę, chcemy grać bardzo do przodu, jest bardzo dużo niedokładności, przeciwnicy odbierają, znowuż gramy box to box, więc no, element na pewno kontroli gry jest do poprawy w naszym wykonaniu. Był mocny, ale wydaje mi się, że wcześniejszy rywal był bardziej wybiegany i więcej był w posiadaniu, ale mówię, to taka chyba domena czeskich zespołów, że agresywnie grają, mocno biegają. Na tym etapie końcówka obozu. W pierwszej połowie wyglądaliśmy już lepiej niż w poprzednim spotkaniu. No ale jeszcze mamy cały tydzień, półtora tygodnia po to, żeby złapać trochę oddechu i w tym ostatnim tygodniu już z całą drużyną popracować, bo dziś niestety też trochę eksperymentalnie nie ryzykowaliśmy i trzech kluczowych graczy w tym spotkaniu nie zagrało. To jest piłka i zdarza się, że ktoś wypada. Akurat to była nasza decyzja, żeby nie ryzykować. Natomiast smutniejsze jest to, że w pierwszej połowie po 20-25 minutach zeszło dwóch kluczowych zawodników, tak, z urazami stawu skokowego. To na pewno jest na minus. Wierzę jednak, że te urazy są do wyprowadzenia do pierwszego spotkania.
A pierwsze spotkanie w najbliższą sobotę 20 lipca na wyjeździe z Brukbet Termaliką Nieciecza. W sobotę o 14.30 zagrają Zieloni w Niecieczy. Później mecze w Grodzisku Wielkopolskim, ale do tych meczy w Grodzisku Wielkopolskim to wrócimy w drugiej części naszej audycji. Wielkopolski drugoligowiec to KKS Kalisz. W ostatnim meczu kontrolnym KKS przegrał w Głogowie z tamtejszym Chrobrym 0-2. No to jeszcze sprawdźmy w pierwszej kolejce. KKS Kalisz zagra w niedzielę 21 lipca, czyli za tydzień dokładnie o godzinie 17 na wyjeździe ze Świtem z Kolwin w Szczecinie, prawdopodobnie na stadionie Pogoni, chociaż wiem, że na Skolwinie też prace trwają.
A na antenie Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie za dwie minutki będziemy mówić już o koszykówce, między innymi o zakończonym niedawno turnieju w hali sportowej Centrum Poznańskiej Politechniki na Piotrowie, turnieju towarzyskim z udziałem narodowych reprezentacji koszykarek Polski, Porto Rico, Niemiec i Portugalii. Agnieszka Skobel, kapitanka polskiej reprezentacji. No, liczyliśmy do końca, ściskaliśmy kibice w hali Politechniki mocno kciuki, żeby ten ostatni mecz z Portugalkami był wygrany, ale skończyło się po dramatycznej końcówce porażką 61-65, a podsumowując, ogólnie wygrana efektowna z reprezentacją Porto Rico, po zaciętej walce przegrana z Niemkami.
Oczywiście teraz tak na gorąco, to najpierw jest tak żal i niedosyt, że ten właśnie mecz przegrałyśmy, bo gdyby on zakończył się z innym wynikiem, to myślę, że moglibyśmy spokojnie być zadowoleni z jedną porażką tylko z Niemcami, to nie byłoby problemu, a tak jednak są te dwie porażki z Portugalią, gdzie wszyscy raczej liczyli, że to jest niżej notowany zespół, więc w tej chwili jest taki niedosyt i no ciężko, bo był to bardzo szybki mecz, dużo sił nas kosztował i rywalki były dzisiaj lepsze, trudno.
Troszkę falowania w waszej grze było, zresztą po portugalskiej stronie także, bo skoro przez 20 minut na 16 trójek prób rzutów za 3 punkty nie trafiają ani razu, po przerwie się totalnie odblokowały i też was chyba tym trochę zaskoczyły.
Tak, bo nie będziemy ukrywać, że też mieliśmy taki sygnał wcześniej, że nie jest to zespół super rzucający za 3. Może rzucający, ale nie trafiający i na to po części nasza taktyka polega, żeby jednak trochę wtedy to odpuścić, a skupić się pod koszem. No a niestety, jakoś dostały nowej energii, zaczęły trafiać w drugiej połowie i nie wytrzymałyśmy tego tempa.
Ale tak na chłodno. Naprawdę fantastyczny turniej tutaj w Poznaniu przy komplecie publiczności i dobre podwaliny pod te kolejne mecze jesienne już w eliminacjach Eurobasketu 2025, prawda?
Tak, turniej jako całokształt organizacyjnie i jeśli chodzi o kibiców, to super naprawdę. I tak, nie ma co ukrywać, że my tak naprawdę przygotowujemy się nie za 2 tygodnie na igrzyska, a za parę miesięcy na mecze eliminacyjne, więc też było dużo eksperymentów, myśleli, ze strony trenera, taktycznie, składowo, więc nie tracimy optymizmu i przygotowujemy się na listopad.
Krótkie podsumowanie tego poznańskiego turnieju od szefa wielkopolskiej koszykówki Łukasza Zarzyckiego. Po 25 latach, po ćwierćwieku, jak ładnie też mówiliśmy, reprezentacyjna koszykówka powróciła do stolicy Wielkopolski.
To jest turniej towarzyski, więc te wyniki tak naprawdę to jest drugorzędna sprawa. Nie cieszy, że tak jeszcze raz jesteśmy ileś minut już po meczu, kibice nie opuszczają sali, są tutaj z dziewczynami sobie porozmawiać, pobrać autografy, więc tym bardziej to pokazuje, że to zainteresowanie polską koszykówką, reprezentacją Polski w Poznaniu jest ogromne i to mnie cieszy i myślę, że to jest takie najważniejsze, że tutaj w środku wakacji mieliśmy okazję gościć reprezentację Polski.
Czyli po prostu nie żałuję, że tę imprezę się udało ściągnąć.
Jak najbardziej jestem bardzo z tego dumny. Mecze były bardzo fajne, wyrównane, były dwie dogrywki. Były dwie drużyny, które za chwilę rozpoczną walkę na Igrzyskach Olimpijskich. Więc była okazja zobaczenia naprawdę dużo świetnego basketu i to jest najważniejsze.
Był świetny basket, a zwycięską ekipą w poznańskim turnieju towarzyskim koszykarek reprezentacja Niemiec, która przesądziła o tym dzisiaj, pokonując podogrywce w takim olimpijskim meczu inne uczestniczki Igrzysk Paryż 2024, reprezentację Puerto Rico.
A teraz zaprezentujemy kolejnego sportowca rodem z Wielkopolski, który będzie walczył o olimpijskie medale. Urodzony w Leszni, rozpoczynający swoją karierę w tamtejszej Polonii, Adrian Bogucki już za kilka dni rozpocznie na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu walkę w turnieju koszykówki 3x3. Razem z kolegami, przypomnijmy, 2 lata temu wywalczył złoty medal Mistrzostw Świata w kategorii do lat 23 w tej odmianie koszykówki. Adrian Bogucki odwiedził Leszno, spotkał się tam m.in. z prezydentem miasta Grzegorzem Rusieckim, który wręczył koszykarzowi flagę Leszna, może na podium tą flagą Leszna pomacha. Tego życzymy oczywiście naszemu koszykarzowi, a skoro już był w Lesznie, to oczywiście musiał się spotkać z Jackiem Marciniakiem, naszym leszczyńskim korespondentem.
Przed wylotem do Paryża jeszcze mamy kilka rzeczy do zrobienia. Też jedziemy na Litwę, do Kowna, tam grać sparingi z Litwinami. Głównie więc jeszcze kilka rzeczy jest do zrobienia i 22 ślubowanie i 22 wylot do Paryża. No, oczywiście, że każdy, kto ma taką sytuację, że ma tu możliwość pojechania na Igrzyska Olimpijskie, to każdy jest szczęśliwy, więc ekscytacja jest.
Jaki jest plan minimum, plan maksimum?
Nie ma planów minimum, ani maksimum. Po prostu tam trzeba zagrać każdy kolejny mecz na 100% i zobaczymy, co wyniesiemy z tego. Mam nadzieję, że każde marzenie sportowca jest medal, więc mam nadzieję, że przywieziemy medal.
Najgroźniejsi rywale?
Tam nie ma słabych drużyn, naprawdę. Jest tylko nas 8 drużyn, tylko na Igrzyskach Olimpijskich, więc trzeba po prostu do każdego z szacunkiem podejść i też grać na 100% cały czas. Nie ma taryfy ulgowej dla nikogo też, więc nie ma takich najlepszych, najgorszych. Po prostu trzeba grać swoje i skupić się na sobie. Już jest terminarz. Pierwszy mecz gramy z gospodarzami z Francji, potem gramy z USA i to naprawdę wszystko też jest na stronie PZ Kosza i na Koszkadrze, więc tam wszystko jest dokładnie poukładane. Też nie pamiętam na pamięć wszystkiego, więc tego wiem, że na start mamy gospodarzy i potem ekipę z USA.
Grozi rywale?
No to oczywiście, że są Serbowie, tak, czyli kilkakrotni mistrzowie świata, są Łotysze, tak, czyli zeszli mistrzowie olimpijscy też, więc tak jak mówiłem, tam nie ma najgroźniejszych, trzeba też kupić na sobie i wszyscy są groźni, naprawdę. My też jesteśmy groźni, więc nas też powinni się bać.
O mistrzostwo świata zdobyte 2 lata temu daje wam pewność?
Znaczy też w ogóle inna rzecz, tak, bo to było mistrzostwo świata U23, a tu już jest koszykówka seniorska, więc też jest w ogóle inny skład niż był wcześniej na U23, więc tu też nie ma co dawać pewności w takim jakby sensie tego zaczynania, więc po prostu trzeba patrzeć na siebie i dać się zawsze 100% i zobaczymy, co potem z tego wyjdzie.
To jest duża różnica poziomów między U23 a tą koszykówką seniorską?
Poziomów może nie powiem, że aż taka duża różnica, ale na pewno doświadczenie i fizyczność, tak, załóżmy kilka lat wcześniej też przychodziłem z drugiej ligi do ekstraklasy, też było takie zdarzenie, a tutaj też jest troszeczkę inaczej, bo jednak te drużyny, które są na igrzyskach, jakby non-stop grają w tą koszykówkę 3x3, a my jeszcze gramy oprócz tego w koszykówkę 5x5 i troszeczkę tego czasu też musimy poświęcić na to, żeby się dobrze przygotować pod te igrzyska i pod po prostu mecze, turnieje, więc to jest w ogóle inaczej troszeczkę wygląda w U23, a w seniorskiej koszykówce.
Ale ta koszykówka 3x3 jest koszykówką szybką, dynamiczną, prawda?
Tak, koszykówka 3x3 jest w ogóle innym, jakby troszeczkę inaczej, każdy odczuwa, gdy przychodzi z koszykówki 5x5 do 3x3, ale już ten czas minął taki, że tak nie wiedziałem dokładnie, o co chodzi, więc sobie trzeba może do Michała Sokołowskiego się spytać, jaka jest większa różnica, jak on osób gra w 5x5 i w 3x3. Też dopiero co zaczął.
Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie za 24 minuty, godzina 19. Ta rozmowa z Adrianem Boguckim, koszykarzem w wersji 3x3, olimpijczykiem na Paryż 2024. Właśnie w tę olimpijską tematykę nas mocno wprowadziła, bo igrzyska, ich początek 26 lipca oficjalnie, wcześniej jeszcze będą już trwały zmagania, eliminacja w grach zespołowych, ale 26 lipca wieczorem na Sekwanie zapłonie olimpijski ogień igrzysk 33. letniej olimpiady. Będziemy mieli tam dosyć liczną polską reprezentację, ale także wielkopolską. No i po cichu liczymy także na medale, między innymi poznańskich florecistek i tych z AZS UAM i z AZS-u AWF-u. A dowodzi nimi poznański szkoleniowiec Tomasz Ciepły. Z nim rozmowa właśnie teraz.
Tomasz Ciepły, trener reprezentacji Polski, florecistek.
Jedziemy do Cetniewa na obóz, tam będą zawodniczki z innych krajów, taki obóz międzynarodowy. Udało się zorganizować. Drużyna Egiptu przyjedzie, 2 Brazylijki przyjadą, przyjedzie zawodniczka z Singapuru, Węgierka, Rumunki, więc bardzo się cieszę. Dołączą do nas młode kadetki, medalistki Mistrzostw Europy, więc taki obóz, myślę, że na obozie będzie tam z 20 parę osób do trenowania, więc będzie dobrze.
Ten zegar bije i takie napięcie czuć coraz większe?
Na pewno napięcie napięcie jest coraz większe, ale mamy tą obóz w Cetniewie, też zaplanowałem, żeby też za bardzo nie ma co tutaj doszlifować. No, trzeba podtrzymać dobrą formę z Mistrzostw Europy i tu też skorzystać może z tego miejsca, gdzie będziemy się znajdować, też może wyjść na chwilę na plażę, troszeczkę odpocząć i co, no parę dni wolnego później i lecimy do Paryża.
Zawodniczką numer jeden jest, nie ulega wątpliwości, Julia Walczyk-Klimaszyk, brązowa indywidualna medalistka z niedawnych Mistrzostw Europy, a wszystkie trzy pozostałe zawodniczki na igrzyskach były, wiedzą, jak się ten olimpijski chleb je. No to pewnie w tych przygotowaniach też z tego się czerpie?
Myślę, że tak. No tu bardzo się cieszę, że wywalczyły sobie te dziewczyny tą kwalifikację wszystkie i tak sobie wywalczyły, jak ja bym sobie założył, żeby tak było. Więc tu mamy trzy najbardziej doświadczone zawodniczki, bo były na tych igrzyskach, plus w bardzo dobrej formie Julkę, więc myślę, że drużyna jest pełna i możemy zrobić niespodziankę.
Patrzymy na tę rywalizację drużynową. 8 zespołów wystartuje. Pierwszy mecz to już jest ćwierćfinał z Japonią. To tak trochę jest, że się przygotowuje pod tego pierwszego rywala?
No tak, typowo pod tego pierwszego będziemy się przygotowywać. Mam nadzieję, że wszystko się uda. To nie będzie łatwy mecz, ale z tej czwórki pierwszej wydaje mi się najłatwiejszy. W zeszłym roku w styczniu, jak objąłem drużynę, byliśmy na miejscu 9, teraz jesteśmy na miejscu 5, więc tutaj naprawdę duży skok. Wydaje mi się, z tej czwórki najsłabsza drużyna Japonia, ale i tak jakby widać z rozstawienia lepsze od nas, ale zrobimy wszystko, żeby było dobrze. No trzy zawodniczki już odgórnie wiadomo, które wyjdą na pierwszy mecz, na pierwszą walkę i tu mam do dyspozycji jedną zmianę na Martynę i jakby z tej zmiany potem już nie mogę zrezygnować, musi Martyna walczyć do końca, więc jak zmienię, strzelam jedną zawodniczkę po pierwszej walce, to już taki skład zostanie do samego końca, więc to trzeba uważać z tymi zmianami, no i liczyć na to, że wszystko będzie dobrze.
To się odbywa w ciągu jednego dnia, więc to będą dwa kluczowe dni w pierwszym tygodniu igrzysk.
Tak można powiedzieć. No tutaj też ten turniej indywidualny jest, można powiedzieć, bardzo szybki, bo nie ma eliminacji grupowych, już tylko są walki o cztery walki o wejście do 32, pewnie będą wcześniej rano, potem już zostaną kilka meczy i można powiedzieć rozdanie medali, więc to będzie bardzo szybko, drużynowo też nie ma tych walk o wejście do 16, do 8, tylko już jest 8 ścisła, więc jakby no zostaną nam trzy mecze i można powiedzieć po turnieju albo będziemy wracali szczęśliwi, albo z doświadczeniem.
To jest chyba trudnością szermierki, bo nie we wszystkich sportach walki tak jest. Jedna walka, przegrywający odpada, to zawsze jest chyba z tyłu głowy, żadnych repasażów już później nie ma.
No nie ma. Właśnie to jest to, że tutaj przegrywający odpada w turnieju indywidualnym, w turnieju drużynowym. Jeżeli gdzieś tam się podwinie noga, to jeszcze są te walki o miejsca, strzelam 5-8. W turnieju indywidualnym tak jest, trzeba się skoncentrować od początku i nie popełniać błędów.
Dobre miejsce, gdzie odbędzie się olimpijska rywalizacja, Grand Palace, reprezentacyjne miejsce Paryża, ale znane Tomaszowi Ciepłemu.
Tak, 14 lat temu startowałem tam na Mistrzostwach Świata. Nie pamiętam, żeby poszło bardzo dobrze, ale znane miejsce, bardzo ładne, bardzo dobrze wtedy było przygotowane, teraz myślę, że będzie jeszcze lepiej. Na pewno dopiszą kibice, no myślę, że będzie rewelacyjnie.
Życzymy powodzenia wielkopolskim, poznańskim florecistkom pod wodzą poznańskich trenerów, bo nie tylko Tomasz Ciepły, ale także opiekun zawodniczy GZS UAM Poznań, pan fechmistrz Paweł Kantorski, będzie uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, a tymczasem duma w AZS-ie, w UEF-ie Poznań także z tego powodu, że będzie reprezentował nas na Igrzyskach Olimpijskich florecista AZS-u, a UEF-u, czyli Adrian Wojtkowiak. I uwaga, jest to pierwszy florecista z poznańskiego klubu na Igrzyskach Olimpijskich od roku 1988. Wojciech Bernard rozmawiał z Adrianem Wojtkowiakiem.
Na razie wydaje mi się, że jeszcze jest spokojnie. Staram się po prostu zachować taki spokój i skupienie na sobie, na treningach, na tych ostatnich treningach, na ostatnich przygotowaniach i myślę, że na razie jeszcze takich tych największych emocji nie czuję, ale myślę, że to dopiero przyjdzie. Wróciłem ze zgrupowania z Szczyrku. Tam jeszcze mieliśmy takie ostatnie przygotowania motoryczne. W niedzielę wyjeżdżamy na ostatnie zgrupowanie międzynarodowe, które odbędzie się w Spale. Przyjadą tam inni zawodnicy z innych krajów. Tam będziemy szlifować tą ostateczną formę na igrzyska.
Nie da się ukryć, że trochę pan pozostaje na drugim planie, że na pierwszym są jednak dziewczyny w związku z ostatnimi między innymi sukcesami. To panu pasuje akurat, żeby tak trochę być z tyłu schowanym?
Wiadomo, że tutaj cała drużyna olimpijska jest z Poznania, z dziewczyn. Dziewczyny jakby wiodą ten prym w polskim florecie kobiet. To prawda, że takie dodatkowe emocje przed igrzyskami związane z jakimiś wywiadami to często nie służą, ale nie ukrywam, że trenuję szermierkę, gdzie to zainteresowanie tym sportem jest dużo mniejsze niż innymi sportami i również czuję jakby większe zainteresowanie. zainteresowanie moją osobą niż na co dzień wyglądało w poprzednich latach, więc jest okej. Ja ze swojej strony i tak naprawdę ze strony trenerów wszyscy, można powiedzieć tak kolokwialnie, nie pompują balonika i te nasze przygotowania przebiegają jak do kolejnego normalnego turnieju. Ja przede wszystkim staram się też za dużo nie zmieniać. Chcę się przygotować właśnie jak do kolejnego mojego startu w sezonie. Wiadomo, że są to igrzyska i ciśnienie z tyłu głowy będzie dużo większe, ale po cichu wierzę w to, że całą pracę, którą wykonałem w ciągu sezonu, w ciągu roku i na przestrzeni całej mojej kariery, że właśnie tego dnia na igrzyskach wszystko zbiegnie się w całość i tam będę miał tą pikową formę.
Niektórzy wyliczyli, że to już ponad 30 lat, odkąd ostatni florecista z poznańskiego klubu miał okazję wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich. To daje jakąś taką dodatkową motywację do reprezentowania miasta?
Myślę, że tak. No, ja nie ukrywam, że przyszedłem do Poznania głównie dla sportu, dla trenowania szermierki. Wcześniej mieszkałem w Rydzynie koło Leszna w Wielkopolsce. Tam zacząłem moją przygodę z szermierką i przyszedłem do klubu AZSW Poznań w celu dalszego rozwoju i bardzo utożsamiłem się z tym miastem. Bardzo lubię Poznań, lubię tutaj mieszkać. No nie ukrywam, że nie miałem świadomości, że to tak dawno temu ostatni florecista był na igrzyskach, a również można wspomnieć, że drużyna florecistów ostatni raz na igrzyskach była 24 lata temu, więc to znowu pokazuje, co tak naprawdę się wydarzyło w tym roku i że to na pewno nie było przypadkowe. Na pewno cała atmosfera z wioską olimpijską, z innymi sportowcami, których tam można spotkać, myślę, że to też dodaje takiego uroku tym igrzyskom, bo jak startujemy na zawodach szermierczych, to nie spotykamy tam tak naprawdę innych sportowców z innych dyscyplin, ale ja też mam doświadczenie osobiste takie, że czy to Igrzyska Europejskie w Krakowie, czy Uniwersjada, która się odbyła w zeszłym roku w Chengdu, tam można powiedzieć, że taka organizacja zawodów można porównywać do igrzysk, gdzie mieszkamy w wiosce, spotykamy wielu innych sportowców, te ceremonie otwarcia, ceremonie zamknięcia. Myślę, że to też daje taki swój urok temu turniejowi, ale no wiadomo, że to nie ta waga. Waga igrzysk jest całkiem inna i tutaj jeszcze nie wiem, jak to wygląda, bo debiutuję, ale myślę, że sprostam tym oczekiwaniom. Na papierze można stwierdzić, że tak naprawdę jest to łatwiejszy turniej niż zwykły Puchar Świata, bo aby wygrać Puchar Świata indywidualnie, trzeba walczyć dwa dni. Tutaj tak naprawdę turniej będzie trwał, nie wiem, z 8 godzin. Bardzo krótki turniej, jest dużo mniej zawodników. Porównując, tutaj mamy 37 florecistów, na Pucharach Świata startuje ponad 200 zawodników, więc teoretycznie, patrząc na to, aby wygrać taki turniej, można powiedzieć, że jest łatwiej, ale wiadomo, że każdy będzie w swojej szczytowej formie. Tutaj nie będzie miejsca na jakieś ustępstwa, na jakieś odpuszczanie. Każdy będzie walczył tak naprawdę o każdy centymetr planszy i myślę, że poziom tego turnieju będzie bardzo wysoki, jak nie najwyższy w całej mojej karierze.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Za 12 minut godzina 19 było o koszykówce, będzie o piłce ręcznej, czyli o sportach halowych można także rozmawiać latem, a będziemy rozmawiali o poznańskim Grunwaldzie, który dzielnie walczył w ostatnim sezonie w pierwszej lidze. Niestety przez turniej mistrzów i później mecze barażowe nie udało się awansować do Ligi Centralnej, ale została nagrodzona wspaniała postawa w sezonie zasadniczym, w którym Grunwald wygrał wszystkie mecze, bowiem Grunwald był pierwszym zespołem rezerwowym do Ligi Centralnej, a w związku z wycofaniem w ekstraklasie drużyny z Tarnowa do ekstraklasy została dokoptowana drużyna z Legionowa. W związku z tym w Lidze Centralnej zrobiło się miejsce i Grunwald jako ta druga drużyna z pierwszej ligi awansowała do Ligi Centralnej. To wszystko właśnie się w ostatnich dniach wyjaśniło. Posłuchajmy rozmowy z szefem sekcji piłki nożnej Grunwaldu, piłki ręcznej Grunwaldu, którą przeprowadził Dawid Cytrowski.
Choć szczypiorniści Grunwaldu Poznań w turnieju mistrzów zajęli drugie miejsce i tak formalnie awansu do Ligi Centralnej nie wywalczyli, to jednak udało się ten awans zdobyć poprzez otrzymanie dzikiej karty. Prezes klubu Jakub Pochopień. Byłoby szkoda, gdyby po takim sezonie nie byłoby awansu.
Byłaby to ogromna szkoda przy tym wyniku, przy tej ciężkiej pracy, którą włożyliśmy, nie awansować. Jednak powiem szczerze, byłem cały czas pełen nadziei, że to się uda i to się udało. Komplikacje zespołów z Ligi, Superligi spowodowały, że regulamin tutaj nasze miejsce wskazał, że jesteśmy w Lidze Centralnej. Bardzo nas to cieszy, bo zespół jest gotowy, żeby tam rywalizować i czekamy z niecierpliwością na kolejny sezon.
No dobrze, to wytłumaczmy kibicom, jak do tego doszło. Tam kwestie licencyjne, także kłopoty finansowe drużyny, nawet nie z Ligi Centralnej, a z Superligi, prawda?
tak zwany efekt motyla. Zespół z Tarnowa stracił dużego sponsora. To spowodowało, że musieli wycofać się gry w Superlidze. Ich miejsce zajęło Legionowo, no i w tym momencie zwolniło się miejsce w Lidze Centralnej, a z regulaminu jasno wynika, że zespół, który zajął drugie miejsce w turnieju mistrzów, czyli Grunwald Poznań, automatycznie jest zaproszony do Ligi Centralnej.
Co to zmienia w waszych planach na przyszły sezon, jeśli chodzi o budowę drużyny pod kątem takim sportowym? No, bardzo będzie musiała ta kadra być przebudowana, czy niekoniecznie?
No, jestem zdania, że tutaj należy dokonać ewolucji, nie rewolucji. Chłopacy, którzy grali w tym sezonie, udowodnili swoją wartość. Graliśmy fantastycznie w obronie, w defensywie. Bramka szczelna, najmocniejsza obrona we wszystkich czterech ligach. Problem był w ataku i brak leworęcznych zawodników, ale nad tym pracujemy. Trener po sezonie jasno powiedział, w Lidze Centralnej 5-6 wzmocnień, inaczej nie mamy czego tam szukać, więc od razu zakasaliśmy rękawy i pracujemy nad tymi wzmocnieniami. Także jestem przekonany, że Grunwald będzie sobie dobrze radził w Lidze Centralnej.
Jaka to będzie drużyna? Bo w poprzednim sezonie to była jednak młodość z MKS-u wzmocniona kilkoma takimi doświadczonymi elementami. Jak to będzie wyglądało w tym następnym sezonie?
No, to, co się sprawdziło, będziemy utrzymywać. Także młodzież z Poznania i okolic zostaje. Bardzo fajnie się rozwinęli. Do tego dołożymy kilku zawodników doświadczonych z doświadczeniem w Superlidze oraz Lidze Centralnej, ale też staramy się pozyskiwać tutaj z regionu, bo mocno się utożsamiamy z Poznaniem i z tymi chłopakami z Wielkopolski. Także te wzmocnienia mają być stąd, żeby po prostu kibic też wiedział, że to są nasi chłopcy.
Sztab szkoleniowy wydawało się, że także młody, niedoświadczony, ale to próbę zdał chyba celująco w poprzednim sezonie.
No, nie oszukujmy się, trener Tusz grał wiele sezonów w Superlidze. Wsparł go tutaj grający Adam Pacześny, który 15 sezonów na najwyższym poziomie. Wiedzieli, co przekazywać tym młodym chłopakom. Najważniejsze, że oni chcieli słuchać. No a z tej pracy po prostu widzimy efekty, więc na pewno tutaj nic nie zmieniamy. Chcemy dać szansę tym, którzy się sprawdzili.
To jeszcze musimy dopytać o kwestie finansowe, no bo jednak poziom rozgrywkowy wyżej, to pewnie też są większe pieniądze, które trzeba uzbierać w budżecie.
Oczywiście, że tak. Budżet musimy podwoić, żeby bezpiecznie się czuć organizacyjnie, żeby ten zespół mógł spokojnie rywalizować. Miasto Poznań tutaj bardzo fajnie wspiera nas, widzi efekty naszej pracy. Do tego pracujemy nad pozyskaniem sponsora strategicznego. Także myślę, że przy pomocy lokalnych polityków uda nam się to zrobić i w najbliższym czasie Grunwald będzie bezpieczny finansowo.
Oj, zobaczymy, jak z tą pomocą będzie. Trzymamy mocne kciuki. Fajnie, że Liga Centralna Piłkarzy Ręcznych trafia do stolicy Wielkopolskich. W Lidze Centralnej będą derby, bo przecież mamy tam wągrowiecką Nielbę, za którą też mocno ściskamy kciuki.
Z nowym trenerem.
No właśnie, jeśli chodzi o piłkę ręczną PAN, Liga Centralna, tak dzisiaj od tego drugiego stopnia rozgrywkowego zaczynamy. Tam występować będą piłkarki ręczne Enei PR Poznań, a...
Ze starą trenerką.
Tak jest, Amelią Chmielewską. Pozdrawiamy serdecznie. Za to w Superlidze Kobiecej mamy drużynę MKS-u PR Urbis Gniezno. Uwaga, ta drużyna wystąpi w europejskich pucharach, także w tym sezonie. Oraz utrzymały się szczypiornistki AWS-u Szczypiorna Kalisz. Też będą derby i będą także derby w męskiej Superlidze piłkarzy ręcznych. Przecież tam mamy drużynę Energii MKS-u Kalisz, a także Argety KPR-u Ostrowie.
A teraz zmienimy dyscyplinę i trochę nad wodę musimy się wybrać.
Tak, przed 19 zdążymy.
Akurat na Mistrzostwa Polski Juniorów w wioślarstwie, bo tor regatowy na Malcie żyje nie tylko wielkimi regatami Pucharu Świata czy Mistrzostw Polski, ale właśnie chociażby Mistrzostwami Polski Juniorów, które odbyły się w ten weekend. Był tam Wojciech Bernard, między innymi rozmawiał z Anną Tataruch z zarządu Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.
Lato w pełni, znowu ruch na poznańskim torze regatowym Malta.
Zgłoszonych zostało 183 zawodników z 34 klubów z całej Polski. To jest kategoria 17-18 lat. Startują ci, co już startowali w zeszłym roku jako 17-latkowie, startują jako 18-latkowie. Natomiast ci 17-latkowie to są zeszłoroczni jeszcze juniorzy młodsi, więc tutaj jest różnie, chociaż to nie ma znaczenia czasami. Czasami po prostu, jeżeli ktoś jest dobry, to wygrywa.
Mistrzostwa Polski Juniorów w wioślarstwie to regatowy Malta w Poznaniu. Ceremonia dekoracji.
Podczas poznańskiej imprezy oczywiście nie brakuje także w tej finałowej rywalizacji i na podium przedstawicielek poznańskich klubów, m.in. AZS-a WF Poznań, dwójka podwójna juniorek.
Patrycja Jabłońska i Antonina Kamińska.
Druga lokata, srebrne medale.
Jest lekki niedosyt, ale myślę, że to jest kwestia tych treningów jeszcze niektórych. Trochę tlenu brakuje, ale ogólnie jesteśmy bardzo zadowolone z siebie, bo nie miałyśmy dużo czasu na przygotowania razem.
Cały czas prowadziłyśmy, byłyśmy na pierwszym miejscu, jednak ból w nogach nam nie pozwolił dopłynąć pierwsze i skończyłyśmy na drugim.
Pływamy ogólnie 3 lata razem, ale miałyśmy przerwę, ponieważ Patrycja jest rok starsza. Ogólnie to trenujemy tak 2 tygodnie razem do przygotowań Mistrzostw Polski, więc i tak jest super, jesteśmy zadowolone.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego 3. miejsca, liczyliśmy na niższe, ale mile się zdziwiliśmy, że jednak udało się zdobyć to podium.
Na perku startujemy około 2 lat.
To jest nasze największe osiągnięcie na perku.
Za rok do starszej kategorii przychodzimy, więc na pewno będzie ciężyć tutaj, ale no, postaramy dać siebie wszystko.
Przyzwyczailiśmy się do tego, że na torze regatowym Malta o medale Mistrzostw Polski walczą przedstawiciele Poznani, KW04, Warty Poznania, ZCWF, ale od pewnego czasu na tej wyszalskiej mapie stolicy Wielkopolski pojawił się także nowy klub, Poznań Rowing Club.
Małgorzata, prezes klubu. My jesteśmy pasjonatami, którzy chcieli znaleźć miejsce dla naszych kolegów, znajomych, którzy mogliby spróbować wioseł albo wrócić do nich. No, się zdarzyło tak, że mamy teraz więcej dzieci i młodzieży niż tych amatorów, co nas bardzo cieszy, bo przekazujemy ideę tego właśnie wiosłowania, no i zarażamy kolejne pokolenia.
Na tych Mistrzostwach Polski jakie osiągnięcia, jakie wyniki?
Bardzo blisko był Krzysztof Nowacki medalu. Liczyliśmy na ten medal. Bardzo dobry zawodnik, który przepracował mocno zimę, chociaż miał pierwszy start taki prawdziwy, właściwy, że już o coś walczył. Do tej pory walczył tylko z juniorami z wagi otwartej, więc wiadomo, że to były finały B, C, gdzie byli po prostu konkurenci, więc troszeczkę chyba to go trema zjadła na starcie. Finisz bardzo dobry, środek toru bardzo dobry, ale ta startówka gdzieś tam w głowie, ta możliwość medalu dla tego młodego zawodnika, który pierwszy raz się ściga, jeszcze nie była na ten czas.